The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Wtorek, 28 maja, 149 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 217 dni. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o 5.36, zajdzie o 20.20. Dzień dzisiejszy zatem trwa już 14 godzin i 40 minut. A imieniny obchodzą Augustyn, Emanuel i Wilhelm. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Powiedzenie dnia dzisiejszego, a raczej cytat, to Will Rogers. Wszyscy jesteśmy ignorantami, tylko każdy w innej dziedzinie.
Pozwól mi być z tobą tu, w cieple twym, na skraju snów twych, pozwól pobyć mi. Pozwól wejść w twych włosów w cień, pozwól, że w twym porcie łódź ma znajdzie przystań swą.
znów leci wciąż za mało. Ciesz się z tego, co już masz. Nie licz ile ci zostało. Jeszcze żyjesz, jeszcze trwasz. Nie mów, że ci wciąż za mało. Ciesz się z tego, co już masz. Nie licz ile ci zostało. Jeszcze żyjesz, jeszcze trwasz.
Słyszeliśmy zespół Cztery Pory Miłowania. Kalendarium. Rok 1513 ukazał się pierwszy w języku polskim modlitewnik Raj Duszny w tłumaczeniu Biernata z Lublina. 1742 w Londynie otwarto pierwszy na świecie kryty basen pływacki. 1830 prezydent Stanów Zjednoczonych Andrew Jackson podpisał The Indian Removal Act, dający podstawę do przenoszenia Indian w południowych Stanach i zakupu ich ziemi. 1898 włoski fotograf amator Secondo Pia jako pierwszy wykonał fotografię całunu tureńskiego. 1942 we wsi około Magdalenki Niemcy dokonali egzekucji 223 więźniów z Pawiaka. 1952 Greczynki uzyskały prawo wyborcze. 1957 w Kirtland w stanie Ohio bombowiec B-36 Peacemaker zgubił nieuzbrojoną bombę atomową. 1961 we Francji, Wielkiej Brytanii powstała jednocześnie Amnesty International, międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniu fundamentalnych praw człowieka przez wszystkie pokojowe akcje obywatelskie. Obecnie działa ona w ponad 150 krajach. W 1977 roku organizacja ta otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. 1962 wybuch, trwający do tej pory pożar pokładu węgla kamiennego pod Centralia. Obecnie miasto jest opuszczone, a miasto to mieści się w Pensylwanii. 1964 w Jerozolimie otwarto pierwszy Narodowy Kongres Palestyński, podczas którego powstała Organizacja Wyzwolenia Palestyny. 1981 zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas w latach 1949-1981, był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Był represjonowany w okresie stalinowskim w latach 1953-1956. Pod jego kierunkiem episkopat wystosował w 1965 roku słynne orędzie do biskupów niemieckich wzywające do pojednania. Po jego śmierci w związku z zasługami dla Kościoła i Ojczyzny zaczęto go nazywać prymasem tysiąclecia. 1982 Jan Paweł II złożył wizytę na Wyspach Brytyjskich. Była to pierwsza oficjalna wizyta papieża w Wielkiej Brytanii od 1531 roku. 1983 Zdzisław Najder został skazany zaocznie na karę śmierci pod zarzutem współpracy z wywiadem amerykańskim. 1993 w wyniku wybuchu samochodu pułapki pod galerią Uffizi we włoskiej Florencji zginęło 5 osób. 1987 zachodnioniemiecki pilot amator Matthias Rost wtargnął w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego i następnie wylądował na Placu Czerwonym w Moskwie. Jego samolot nie został wykryty przez radziecką obronę przeciwlotniczą. Został on skazany na 4 lata w obozie pracy. Ostatecznie został osadzony w moskiewskim więzieniu Lefortowo, gdzie spędził 432 dni. Rok 2000 zmarł Kazimierz Leski, słynny oficer wywiadu i kontrwywiadu KG, czyli Komendy Głównej Armii Krajowej. Od 1942 roku był organizatorem przerzutów kurierów z okupowanej Polski na zachód. Kilkanaście razy w mundurze niemieckiego generała udał się z okupowanej Polski do Francji. Po wojnie spędził 10 lat w więzieniach stalinowskich. Rok 2002 zmarł Edward Wende, prawnik, adwokat, senator pierwszej i drugiej kadencji, poseł na Sejm trzeciej kadencji. W latach 70. i 80. bronił działaczy opozycyjnych w procesach politycznych, między innymi Bronisława Geremka i Klemensa Szaniawskiego oraz robotników Ursusa. Był także pełnomocnikiem oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. I w roku 2002 odbył się szczyt NATO w Rzymie, na którym powołano Radę NATO Rosja.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Zdarzyło się. Włodzimierz Kalicki, 28 maja 1905 roku. Niedziela. Honor marynarza. Rosyjskie wielkie okręty wloką się w ciemnościach niczym gromadka kalek. Przez głęboko zanurzoną na skutek uderzenia torpedy rufę pancernika Navarin przelewają się fale. Inny pancernik Sisoi Wielki osiąga śmiesznie małą prędkość, 4 węzły. Po wybuchu torpedy ma zalaną przednią część kadłuba. Jego śruby napędowe wystają ponad fale. Krążownikowi admirał Nachinow torpeda wyrwała poprzedniego dnia ogromną dziurę w dziobie. Woda zalała komory amunicyjne i magazyny węgla. Załoga założyła na dziurę plaster z desek i smołowanego płótna, ale woda przecieka przezeń i wlewa się do kotłowni. Aby zapobiec eksplozji kotłów, dowódca komando Radionow rozkazuje wykonać w tył zwrot i płynąć dalej do przodu rufą na całej wstecz. Krążownik Władimir Monamach, także trafiony torpedą, płynie z najwyższym trudem. Tak po całodniowej bitwie prezentuje się wielka ekspedycja carskiej floty bałtyckiej, która wysłana na odsiecz oblężonemu portowi daleko wschodniemu Rosji, Port Arthur, miała złamać potęgę japońskiej floty wojennej i odwrócić losy przegrywanej przez Rosjan wojny z Japonią na Dalekim Wschodzie. Ta wyprawa od początku skazana była na klęskę. Ekspedycyjna flota, nazwana drugą eskadrą floty Oceanu Spokojnego sformowana została z jednostek najróżniejszych typów. Część z nich była przestarzała, część nadawała się tylko do remontu. Załogi prezentowały żałosny poziom wykształcenia. Dowódcą ekspedycyjnej floty został niekompetentny wiceadmirał Zinowiej Rożestwieński. W ciągu 7 miesięcy druga eskadra opłynęła Europę, Afrykę, Indie i dotarła do cieśniny Czucimskiej między Japonią a Koreą. Tam zastąpiła jej drogę flota japońska. Poprzedniego dnia w wielkiej bitwie okręty admirała Heihachi Tōgo rozgromiły fatalnie dowodzoną wielką armadę Rosji. O 2 w nocy woda wlewa się do maszynowni Monomacha. Okręt przechyla się mocno na burtę i prawa maszyna pracuje teraz w wodzie, w każdej chwili grożąc eksplozją. Dowódca, komandor Popow, rozkazuje skręcić w stronę Korei, by tam porzucić okręt na brzegu i uratować załogę. 10 minut później dywizjon japońskich kontrtorpedowców ścigających niedobitki rosyjskiej floty dopada Nawarina. Okręt trafiają 2 torpedy. Krążownik przewraca się do góry dnem i tonie. Japońskie okręty nie ratują rozbitków. Z 690-osobowej załogi po 14 godzinach zostaje uratowanych 3 marynarzy. Japończycy trafiają torpedą także w pancernik Sisoi Wielki. Paradoksalnie to błogosławieństwo dla obezwładnionego rosyjskiego olbrzyma. Torpeda trafia w rufę, która błyskawicznie zatapia wdzierające się do kabiny kadłuba wodę. Sterczące ponad falami śruby napędowe zanurzają się i pancernik pędzi teraz z prędkością 12 węzłów. Dowódca, komandor Ozirow, podobnie jak nieco wcześniej jego kolega z Nachimowa, by zapobiec wdzieraniu się wody do wnętrza okrętu, rozkazuje płynąć rufą do przodu. Nad ranem Monomach, Sisoi Wielki i Nachimow płyną zgodnie w stronę nieodległej już Korei. Dowódcy i załogi za wszelką cenę chcą uniknąć hańby poddania się jednostek. Planują ewakuować się na koreańskim brzegu i zatopić okręty własnymi rękoma. Wszystkie trzymają uszkodzone kompasy i zamiast do Korei docierają do pobliskiej wyspy Tsushima. Gdy załoga systematycznie nabierającego wody Nachimowa ewakuuje się szalupami na odległą o 7,5 km wyspę, nadpływają okręty japońskie. Komandor Radionow poleca założyć ładunek wybuchowy w komorze amunicyjnej i przeciągnąć przewody do baterii na szalupie. Nagle japoński krążownik podpływa pod burtę i daje znaki, by poddać krążownik. W przeciwnym razie Nachimow zostanie zatopiony, a Japończycy nie będą ratować rozbitków. Komandor Radionow wypędza resztę załogi do szalup. Sam zostaje wyprostowany na mostku. Na pokładzie jest jeszcze jeden oficer nawigacyjny Nachimowa, Polak, kapitan Wacław Kłoczkowski. Radionow daje znać szalupie: wysadzać! Chcę zginąć razem ze swoim okrętem. Ale mina w komorze amunicyjnej nie wybucha. Poczciwy elektryk pokładowy tuż przed zejściem do szalupy zauważył, że wzbierająca w kadłubie woda sięga już do przewodów i rozłączy je, żeby prąd nikogo nie poraził. Na pokład wchodzą japońscy marynarze z grupy abordażowej. Radionow i Kłoczkowski chowają się za nadbudówką rufową. Japończycy stwierdzają, że okręt tonie i nie sposób go uratować. Triumfalnie podnoszą na Achimowie swoją banderę i odpływają. Wtedy Radionow i Kłoczkowski wyskakują z ukrycia, zdzierają banderę zwycięzców. O 9:00 Nachimow przewraca się na prawą burtę i tonie honorowo pod własną banderą. Razem z nim bajeczny skarb. 5500 skrzyń wypełnionych złotymi rublami, sztabami złota i platyny. Obu oficerów wiry wciągają głęboko pod wodę, ale obaj w końcu wypływają na powierzchnię. Na Monamachu na widok okrętów japońskich otwarto zawory denne. Japoński desant wchodzi na pokładę, ale już nie ma czasu, aby opuścić flagę rosyjską i zawiesić własną. Monamach także idzie na dno honorowo pod własną banderą. Japońskie krążowniki otaczają również Sisoya. Dowódca rozkazuje mechanikowi, Polakowi, komandorowi Sewerynowi Borowskiemu otworzyć Kingstony. Japońska grupa pryzowa w ostatniej chwili wdziera się na pokład tonącego okrętu i zawiesza banderę ze wschodzącym słońcem. Napastnicy nie są jednak w stanie opuścić bandery rosyjskiej z fokmasztu. Sisoy idzie na dno pod dwiema banderami. Daleko na północny wschód od tonących przy brzegach Czuczimy okrętów rosyjskich przedziera się do Władywostoku pięć ciężkich okrętów pod dowództwem kontradmirała Niebogatowa. O godzinie 9 otaczają je siły główne japońskiej floty. Na pokładzie pancernika Nikolaj I admirał ponuro wpatruje się w nadpływające potężne japońskie pancerniki. Podchodzi jego szef sztabu i mówi cicho. Dowódca okrętu prosi zakomunikować Waszej Ekscelencji, że nie pozostaje nam nic oprócz poddania się. A co pan sądzi? Pyta Niebogatow. Sądzę, że dowódca okrętu ma rację, odpowiedział szef sztabu. Admirał wezwał dowódcę Nikołaja I na pomost bojowy. Kapitan Smirnow potwierdza, należy się poddać. Niebogatow zwołuje radę wojenną. Oficerowie jeszcze wychodzą na pomost bojowy, gdy ktoś wywiesza na Fort Marksrey sygnał kapitulacji. Wezwani zgadzają się, że trzeba oddać okręt w ręce Japończyków. Wreszcie admirał otwiera naradę. Panowie oficerowie, chcę poddać pancernik. Widzę w tym jedyny sposób na uratowanie was i załogi. Co o tym myślicie? W myśl wojskowego regulaminu morskiego dowódca chcąc kapitulować musi zapytać o zgodę wszystkich oficerów, poczynając od najmłodszego. Sądząc, że to czysta formalność, Niebogatow pyta zatem jako pierwszego porucznika Wojciecha Wołkowickiego, Polaka, wysadzić okręt i ratować się. Nieoczekiwanie odpowiada Wołkowicki. Konsternacja. Za samozatopieniem jest też młody chorąży Hamier, ale starsi oficerowie przekonują się nawzajem, że tylko kapitulując mogą uratować życie. Kłopot w tym, że na wyposażeniu pancernika nie ma białej flagi. Wreszcie ktoś biegnie do kajuty po prześcieradło, które zaraz wędruje na reję fokmasztu. Do japońskiej niewoli oddają się cztery pancerniki. W ostatniej chwili ucieka tylko pancernik Izumrud. Wzburzony porucznik Wołkowicki nawet nie chce myśleć, że dzięki haniebnej kapitulacji ocalił życie. Ani mu w głowie, że za jednym zamachem ocalił je dwa razy. Po wojnie 1905 roku jego czyn opisze w książkowej relacji z bitwy jej uczestnik, podoficer aprowizacyjny na pancerniku Oriu, Aleksiej Nowikow. Nazwisko Wołkowieckiego stanie się w Rosji symbolem bohaterstwa i wierności na przekór wrogowi i zdradzie we własnych szeregach. W książce Nowikowa zaczytywać się będzie rewolucjonista Józef Stalin. We wrześniu 1930 roku, po przegranych bitwach z Niemcami pod Tomaszowem Lubelskim i Tarnawatką, generał Jerzy Wołkowicki dostanie się do sowieckiej niewoli. Internowany w Kozielsku nie trafi na egzekucję do Katynia. Na osobiste polecenie Stalina zostanie przeniesiony do obozu w Ostaszkowie. jako emigrant w Anglii dożył 100 lat. A działo się to 28 maja 1905 roku.
Myślę o czymś takim, co mogę zrobić, żeby ludziom było lepiej. I żeby było lepiej dzieciom. I żeby świat był lepszy dla nas wszystkich. Myślę, że trzeba zrobić lepszy świat.
W sercu swym zamknij świat, w sercu swoim miejsce masz. Niech ten świat ze snu się obudzi wreszcie. Silniej pluj wciąż, spróbuj otrzeć wszystkie łzy. Niech ten świat już nareszcie będzie zdrowy. Bo masz w sobie siłę, żeby światu dać swoją miłość. Żeby lepszy był, żeby zdrowy był. Wiedzieć jak, prosty sposób na to mam. Musisz mieć siły dość, by móc zapomnieć. Spróbuj więc, choćby dziś, zmienić swoje życie tak. Zacznij żyć, tak byś się nie musiał wstydzić. Bo masz w sobie siłę, żeby światu dać swoją miłość. Żeby lepszy był, żeby zdrowy był. Wszystkie zły się spełnią, niech się śmieje każda twarz. Niech już zawsze każdy człowiek ma spokojny sen.
Miej siły dość, byś mógł nie wahać nigdy się. Serce czyste miej, by ludziom miłość dać.
Nadszedł czas.
Nadszedł czas, pora już, żeby każdy pojął to. Wszyscy są tym dla siebie brać mi. Wspólny cel znajdźmy więc, idźmy razem aż po kres. Wierzmy w to, że się złączą nasze dłonie.
Bo masz w sobie siłę, żeby światu dać swoją miłość. Żeby lepszy był, żeby zdrowy był.
Dla siebie to zrób. Leć świat, uczyń lepszym to.
W alfabecie uczuć dziś dalej litera A. Akceptacja.
Akceptacja. Z łaciny acceptatio. Dosłownie przyjmowanie. Oznacza wyrażenie zgody, aprobatę, potwierdzenie dla czegoś lub kogoś. Umiejętność bardzo cenna, wręcz niezbędna. Wiele razy w życiu musimy uczyć się akceptować to, co nieuniknione. Musimy również zaakceptować śmierć. Czym jednak akceptacja różni się od kompromisu? Kompromis to, jak powiedział Ludwig Erhard, dzielenie ciastka w ten sposób, aby każdy wierzył, że otrzymał największy kawałek. W przypadku akceptacji nie potrzebujemy cichego poczucia wygranej. Dlaczego więc akceptacja przychodzi czasem tak trudno? Co na ten temat Antony de Mello? Nikt nie odrzuca ciebie. Odrzuca tylko to, kim jesteś według jego mniemania. Dopóki ludzie się nie obudzą, po prostu akceptują lub odrzucają posiadane przez siebie wyobrażenie o tobie. Stworzyli sobie twój wizerunek i albo go odrzucają, albo akceptują. Katarzyna Grochola ujęła to tak. Drażni nas u innych to, czego nie akceptujemy u siebie. A patrząc z innego punktu widzenia, czy akceptacja może być nadmierna i do czego nas to wtedy prowadzi? Posłuchajcie Andrzeja Borkowskiego. Istotne przyczyny zła tkwią dzisiaj przede wszystkim w niezrozumiale wielkim potencjale akceptacji byle czego. Ludzie stali się tak samo cierpliwi jak papier.
I ogłoszenie amerykańskiej Częstochowy. Dowiemy się od ojca Bartłomieja Marciniaka, co dzieje się w tym tygodniu i w przyszłych.
Ogłoszenia z naszego sanktuarium. Serca pragnę podziękować wszystkim tym, którzy włączają się w dzieło nowej ewangelizacji poprzez mass media. Dziękuję wszystkim radiostacjom, które użyczają głosu z amerykańskiej Częstochowy. My, ojcowie i bracia Paulini, zapewniamy o codziennie modlitwę za naszych ofiarodawców, naszych sponsorów, naszych dobrodziejów. Zapraszając na nowy miesiąc, dziękując za ten piękny miesiąc maj, wszelkie uroczystości w naszym sanktuarium. Zbliża się miesiąc czerwiec, na specjalny miesiąc, którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po mszy świętej o godzinie 11:30 każdego dnia specjalne nabożeństwo z litanią do serca Pana Jezusa oraz w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Niedziela 2 czerwca to niedziela uroczystości Świętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, potocznie nazwane uroczystość Bożego Ciała. Zapraszamy na mszę świętą o godzinie 12:30, po której nastąpi procesja do czterech ołtarzy wraz z Najświętszym Sakramentem. Będziemy oddawać cześć Panu Bogu za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy w tym szczególnym czasie. Także od 8 do 16 czerwca w naszym sanktuarium będzie trwała nowenna w intencji naszych ojców, tatusiów, naszych dziadków, pradziadków, w intencji mężczyzn. Zapraszamy do włączenia się w tą nowennę, przysyłając intencje oraz ofiary na rozwój naszego sanktuarium. Piątek 7 czerwca to pierwszy piątek miesiąca, także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także 8 czerwca zapraszamy na drugą sobotę miesiąca, w czasie której odbędzie się spotkanie wdów i wdowców z wspólnoty Pocieszenie, która spotyka się co miesiąc, drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny. Także zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca oraz na Dzień Dziecka, dziękując Panu Bogu za to, że Pan Bóg nas stworzył jako swoje dzieci. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza swoją łaską i błogosławieństwem. Szczęść Boże z Panem Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
28 maja 1993 roku. Upada rząd Hanny Suchockiej. Czyli tym żył świat.
ulicach miasta chodził, jak z obcego świata gość, nieproszony i daleki, dziwnych spojrzeń mając dość. Bezimienny, nietutejszy, obojętny, bo nie stąd. Duży błąd. Nikt nie woła, cichnie Boga głos. W obcym mieście, obcy własny los. Komu wierzyć, jak nie tobie mam? Komu ufać, jak nie tobie mam? Kogo słuchać, jak nie ciebie mam? Stanie jakikolwiek dobry znak, ale wokół słyszał tylko śmiech. Tyś tu bracie, tyś tu obcy jest. Komu wierzyć, jak nie tobie mam? Komu ufać, jak nie tobie mam? Kogo słuchać, jak ciebie mam, kogo kochać, jak nie ciebie
Krzysztof Cugowski w Obcym Mieście. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Północ i Południe. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 68. Ori dotarł do Filadelfii następnego ranka, a o 4 po południu wyjechał pociągiem do Waszyngtonu. Padał ulewny deszcz. Ori siedział z czołem opartym o mokre okno, jak człowiek pogrążony w transie. Tylko jedna myśl podtrzymywała go na duchu. Wspomnienie jednej twarzy dawało mu pociechę. Madeleine. Zapadł już zmrok, kiedy pociąg szarpnął i stanął. Lampy wydobywały z ciemności obskurny peron i stojący na drugim torze pociąg zwrócony lokomotywą na północ. Pasażerowie tłoczyli się na peronie, wykorzystując okazję, by odetchnąć świeżym powietrzem. Wychodzili również podróżni z wagonu Oriego, on jednak nie miał ochoty opuszczać pociągu. Gdzie jesteśmy? Zapytał konduktora.
Relay House.
Dlaczego oba pociągi stoją?
Żeby zabrać pasażerów z lokalnego, jadącego ze wschodniego wybrzeża. Część tych ludzi uda się na północ, inni na południe.
To wspaniale, mruknął Ori. Konduktor spojrzał na niego, jakby miał przed sobą człowieka niespełna rozumu. Nagle Ori dostrzegł w deszczu znajome twarze. Skoczył na równe nogi i w 3 susach dobiegł do końca przejścia między siedzeniami. I nagle, tak samo gwałtownie, przystanął. Nachylił się i zerknął przez najbliższe okno na siostrę i jej męża. Czy skompromituje ich, albo, co gorsza, narazi na niebezpieczeństwo, jeśli się do nich odezwie? Billy miał na sobie mundur. Ori zaklął w duchu. A więc doszło do tego, że zaczyna już myśleć jak tłum przed Belwederem. Skoro pochodzisz z południa, jesteś zdrajcą. Czym prędzej przeszedł naprzód wagonu do drzwi.
Strugi deszczu chłoszczały mu twarz, kiedy przeciskał się przez ciżbę na peronie. Brett? Billy? Spojrzeli na niego. I wtedy dojrzał na ich twarzach zdumienie i jakby zakłopotanie. Ci, którzy stali w pobliżu, zerknęli na niego podejrzliwie, ale na widok Rosetty odwrócili wzrok. Na Boga, co ty tu robisz? Zawołała Brett. Jadę do domu. Złożyłem wizytę w Lehigh Station. George powiedział, że spodziewa się was w każdej chwili. Jestem na przepustce, wyjaśnił Billy. Co do reszty, nie wiem jeszcze, co będzie. Jak ramię? W porządku. To nic poważnego. Billy objął Brett w pasie i przyciągnął do siebie. Te 2-3 godziny po ślubie były jak najgorszy sen. Do dziś nie potrafię pojąć, dlaczego to wszystko się wydarzyło. Ani ja, wtrąciła Brett. Morris spoglądał na nich w milczeniu, zastanawiając się, czy jednak nie powinien powiedzieć im o udziale Ashton w tym straszliwym incydencie. Brett zauważyła Rosettę. Skąd to masz? Bo chyba nie uległeś jakiejś cudownej przemianie, prawda?
Niezupełnie. Dał mi ją George. Można by rzec, że po to bym mógł przedrzeć się przez linię nieprzyjaciela.
Na stację wjechał z łoskotem lokalny pociąg ze wschodniego wybrzeża. Pasażerowie wysypali się na peron i niosąc bagaże pośpieszyli do swoich wagonów. Jak się czuje, George? Zapytała Brett.
Świetnie, jak zwykle.
Dotknęła go delikatnie. A ty?
Lepiej niż mogłem się spodziewać. Nie wiesz jeszcze, jak sądzę, że Madeleine Lamotte odeszła od męża. Przebywa teraz w Mount Royal. Byliśmy od lat przyjaciółmi.
Nie okazała zaskoczenia. Uśmiechnęła się. Przypuszczałam, że tak właśnie mają się sprawy. O, Hori, chciałam zapytać cię o tak wiele, ale w tej chwili niemal wszystko wyleciało mi z głowy. Konduktor z pociągu jadącego na północ zawołał niecierpliwie.
Proszę wszystkich o zajmowanie miejsc, mamy już półgodzinne opóźnienie.
Brett zarzuciła bratu ramiona na szyję. Kiedy zobaczymy cię znowu?
Wydaje mi się, że nie tak prędko. Nawet panowie Lincoln czy Davis nie wiedzą jeszcze, jak sądzę, co wydarzy się w najbliższym czasie. Ale cokolwiek się stanie, nawet gdyby miała rozpocząć się walka, chcę, żeby więzy łączące Hazardów z Mainami pozostały nienaruszone. Tylko niewiele rzeczy na świecie liczy się tak bardzo jak przyjaźń czy miłość. Są one jednak niestety niezwykle kruche. Musimy więc zrobić wszystko, by przetrwały do lepszych czasów.
Przyrzekam ci, że o to zadbam. Odparła i raptem wybuchnęła płaczem.
A to najsilniejsza więź.
Billy uniósł jej lewą dłoń, żeby zademonstrować obrączkę. Ori skinął głową.
Zrozumiałem to w końcu i dlatego zmieniłem zdanie na temat waszego ślubu.
Cieszę się. Billy się uśmiechnął.
Wsiadać!
Zawołał konduktor. Jego kolega z pociągu Oriego powtórzył okrzyk. Konduktor z pociągu jadącego na północ wskoczył na stopień wagonu i pomachał do maszynisty. Zgiełk, w którym mieszały się syk pary, odgłos dzwonków i okrzyki narastał z każdą chwilą. Billy uścisnął dłoń szwagra, po czym Ori wskoczył do wagonu. Para buchnęła gęstym obłokiem, zasnuwając opustoszały nagle peron. Lokomotywa ciągnąca skład na północ ruszyła z miejsca i po chwili oba pociągi toczyły się w przeciwnych kierunkach, w bezkresny mrok, pozostawiając za sobą niewielką oazę światła. Ori przesiadł się ponownie w Waszyngtonie, tym razem do ekspresu. Tuż przed odjazdem do wagonu wsiadło 4 młodych mężczyzn w cywilu. Zmagali się z mnóstwem paczek i toreb. Po ich postawie i sposobie, w jaki się poruszali, Ori domyślił się, że to żołnierze. Żołnierze z południa wracający do domów. Usiedli na 3 ławce za nim, mógł więc przysłuchiwać się ich rozmowie. Czy Lincoln i Davis wyślą swoje armie na pole bitwy? Czy to prawda, że pociągi przestaną niebawem kursować? Czy w Montgomery zaczną teraz drukować nowe banknoty? Nurtowało ich wiele pytań. Nie znali jednak odpowiedzi na żadne z nich. Ulewa przekształciła się w mrzawkę. Lokomotywa sapała ciężko i monotonnie, przecinając okręg Columbia i mijając trzęsawiska i pustkowia. Na zarośniętym chwastami polu Ori dojrzał oddział żołnierzy odbywający musztrę. W pobliżu paliły się latarnie, ale ciemne sylwetki były widoczne głównie dzięki jakiemuś odległemu światłu, które majaczyło w mroku jak jasna, upiorna poświata. Na lufach muszkietów zauważył bagnety. Jeden z nich zabłysnął na moment jak gwiazda. Oddział maszerował w deszczu tam i z powrotem. Właściwie nie mogło to dziwić. Waszyngton był teraz miastem zagrożonym. Tuż za rzeką zaczynała się już Virginia, ojczyzna nieprzyjaciela. Gdzie podziewał się Lee? Gdzie byli teraz dawni koledzy Oriego z Meksyku? Mały McClellan, któremu zazdrościł, ale którego nigdy nie darzył sympatią. Jackson, który nauczał potem kadetów w Virginia Military Institute. Jowialny George Pickett, świetny żołnierz, lecz rzadko zachowujący powagę. Jak bardzo chciałby ujrzeć znowu przynajmniej kilku z nich.
ale nie na czerwonym od krwi polu bitwy. Nie w wyniku decyzji wrogich sobie teraz generałów. Ludzie, którzy w West Point byli dla siebie jak bracia, opracowywali już może plany bitewne, żeby wyniszczyć się wzajemnie. To niewiarygodne, ale prawdziwe. Symbolem tego wszystkiego był maszerujący bezmyślnie oddział żołnierzy. Grupa posępnych postaci, nad którymi połyskiwały stalowe ostrza. Kroczyli w deszczu, przez który z trudem przedzierało się mdłe światło latarni. Machina wojenna ruszyła. Boże, zmiłuj się nad nami wszystkimi, pomyślał Ori. Tego wieczoru deszcz mżył również na Trout Street. Cooper pisał list, o którym myślał już od jakiegoś czasu. Kiedy skończył, odszukał żonę. Judith schodziła właśnie z góry. Ułożyła już dzieci do snu. Podekscytowani gorączką wojny, która ogarnęła cały stan, Judah i Mary Louise chodzili ostatnio spać później niż zazwyczaj. Bez owijania w bawełnę Cooper poinformował o swojej decyzji. Zaskoczona Judith milczała przez dłuższą chwilę. Potem zapytała: mówisz poważnie?
Podpisałem już list do dżentelmenów, którzy złożyli mi wizytę. Jutro wyślę go do Montgomery. Po 1 maja wszystkie aktywa Carolina Shipping Company, łącznie z naszymi statkami, przejdą na własność Departamentu Marynarki Wojennej.
Jak mogłeś podjąć taką decyzję właśnie ty, z twoimi przekonaniami? Pokręciła głową i opadła na krzesło.
Neutralność to postawa tchórza. Albo popieramy wojnę, albo opowiadamy się za północą. Moim zdaniem secesja nie jest krokiem właściwym, a system, który ją zrodził, jest jeszcze gorszy. Sądzę, że zostaniemy ukarani. Zmiażdżeni, a jednak spojrzał na żonę zasępiony i wykonał nieokreślony ruch ręką. Poczuwam się do pewnej lojalności, Judith.
Zauważył jej sceptyczny wzrok i zaczerpnął tchu.
Jest jeszcze jedna sprawa, o której dyskutowałem z członkami komitetu i o której nie powiedziałem ci dotąd ani słowa. Prosili mnie, bym wyjechał do Londynu jako specjalny wysłannik departamentu.
Do Londynu? Po co?
Ponieważ wiedzą, że Konfederacja nie zdoła przetrwać bez żywności i innych towarów od zagranicznych dostawców. Pan Lincoln również o tym wie. Blokada. Oto broń, której Jankesi użyją z pewnością przeciw nam. Jeśli tak będzie, musimy odpowiedzieć kontruderzeniem. Statek taki jak Gwiazda Karoliny...
O czym ty mówisz? Zawołała rozgniewana, a zarazem zatroskana Judith. Ten statek nigdy nie zostanie zwodowany, powiedziałem, taki jak on.
Przeznaczony do transportu ciężkiego uzbrojenia. Przystosowany do czasów wojny. Statek wojenno-handlowy, statek, który będzie mógł opłynąć całą ziemię i przynieść straty flocie Jankesów. Zerknął na żonę. Ze względu na moje doświadczenie nabyte w Charlestonie, departament chciałby, żebym zbadał możliwości zbudowania podobnego statku w Anglii.
To oznacza, że musielibyśmy zabrać ze sobą dzieci.
I przygotować się do pozostania tam przez rok. Może nawet dłużej.
Cooper, nie możemy tak postąpić. W ten sposób stanęlibyśmy po niewłaściwej stronie.
I może już przegranej, dodał.
Przed jego oczami pojawiła się nagle płomienna wizja stalowni Hazarda. A mimo to czuję, że z przyczyn, których nie potrafię wyjaśnić dokładnie ani przekonywająco, muszę to zrobić. Nie, nie tak, będę szczery. Chcę to zrobić.
Jej oczy szukały czegoś przez chwilę w jego twarzy.
W porządku. Wprawdzie ten pomysł wcale mi się nie podoba. Nie pojmuję też twojego rozumowania i nie wiem, czy jest w nim jakakolwiek logika. Wiem jednak, że nigdy cię nie opuszczę. Proponuję, żebyś zarezerwował miejsca na parowcu.
Już to zrobiłem. Wypływamy z Savannah w przyszły piątek.
Wziął ją w ramiona i przytulił, kiedy zapłakała. Następnego ranka dopilnowałby na terenie stoczni na James Island. Wzniesiono wysoki stalowy maszt. Kiedy umocowano bloczek i linę, patrzył z uwagą na dwóch robotników, którzy rozwinęli olbrzymią flagę. Składała się z trzech szerokich, biegnących poziomo pasów. Górny i dolny były czerwone, środkowy biały. Lewą część górnego pasa wypełniał krąg z 7 białych gwiazd na ciemno-niebieskim polu. Zaskoczony przyglądał się nowej fladze, rozmyślając nad jej podobieństwem do flagi kraju, który stany secesjonistyczne dopiero co opuściły. Nawet teraz, kiedy trąbimy na wszystkie strony o naszej niepodległości, nie potrafimy przeciąć wszystkich łączących nas więzi. Przemknęło mu przez głowę. Gwiaździsto pasiasta flaga sunęła do góry, a gdy pochwycił ją pierwszy poryw wiatru, załopotała na tle nieba.
dlaczego nie umiera świat, chociaż ognie płoną tak blisko, chociaż widzę co dzień ręce, które chcą zabrać mi wszystko. Już nie wyjdę na ulicę, już nie będę z tłumem krzyczeć, tylko daj mi swoje serce, pragnę dać ci dzisiaj szczęście. Kwiaty jak relikwie, kwiaty jak relikwie. Aby przetrwał las i nie dowiem się, po co żyję, lecz zapamiętam każde słowo, które dzisiaj do mnie powiesz. Zapamiętam zapach włosów, a gdy zaśniesz, będą z tobą. Kwiaty jak relikwie, kwiaty jak relikwie. Daj mi swoje serce, pragnę dać ci dzisiaj szczęście. I zapamiętam każde słowo, które dzisiaj do mnie powiesz. Zapamiętam zapach włosów, a gdy zaśniesz, będą z tobą. Ja.
Maile, telefony, wiadomości tysiąc już. Choć na pewno nie od żony, to na gardle czujesz nóż. W ciągłym biegu w ręku latę, niczym chomik w kółku tkwisz. Czas byś życie wziął na klatę, do stracenia nie masz nic. Hej stary, wrzuć na luz, już nie ciśnij, weź wyhamuj. Daj chwilę, opadnie kurz i spójrz szerzej, życie zaplanuj. Nowy dzień i znów to samo, laptop w rękach pali się. Lecz za moment ma szkolenie, nudy chwila albo dwie. Grzecznie siedzisz przy biureczku, farszt home office dzisiaj masz. Śledzisz memy o piąteczku, lecz w wyścigu nadal gnasz. Hej stary, wrzuć na luz, już nie ciśnij, weź wyhamuj. Daj chwilę, opadnie kurz i spójrz szerzej, życie zaplanuj. Choć w portfelu trochę grubiej i w kredycie willę masz, tyle w życiu cię omija, nie na sprzedaż, jest twój czas. Staj na chwilę, popatrz w lustro, z peletonu wyrwij się. Po co ci ten cały wyścig, by tak tracić dzień za dniem, za dniem. Hej stary, wrzuć na luz, już nie ciśnij, weź wyhamuj.
Wrzuć na luz i orkiestra na wielkim rowerze. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy program, zapraszając Państwa do spotkania w czwartek, a jutro program, który prowadzi Mike Oblicharz, American Workers Radio. Do usłyszenia, miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.